Pan doktor Janusz Kaliszczak, konsultant wojewódzki w dziedzinie epidemiologii, jest dzisiaj gościem audycji. Panie doktorze, zostańmy jeszcze na chwilę przy COVID-19, bo myślę, że ta nasza ostrożność przed zakażeniami COVID-em zniknęła. No, nie przypominam sobie, kiedy ostatnio widziałem kogoś w maseczce. Nie pamiętam, kiedy ktoś odkażał klamkę, stół, przy którym biesiadowało 5 osób. Nawet w restauracjach, kawiarniach, pubach też tego się praktycznie nie robi. No to błąd. Zapomnieliśmy, jak groźna to choroba.
Powiem tak, że nawet jeżeli są jakieś pojemniki do dezynfekcji w jakichś hipermarketach czy dużych galeriach handlowych, to one są puste. Tak. Bo albo są w cudzysłowie mówiąc wypsikane te preparaty, albo wyparowały, bo to jest często napaść alkoholu. My obserwowaliśmy zjawisko bardzo ciekawe przy COVID-zie, że COVID szalał, królował, ale inne choroby zakaźne przenoszone drogą kropelkową czy drogą kontaktu bezpośredniego, czyli przez ręce przede wszystkim, wygaszały się w znakomity sposób. Więc mamy dużo mniej salmonelli, mamy dużo mniej innych zakażeń, na przykład pokarmowych, dużo innych infekcji układu oddechowego też. Jak gdyby przy okazji tej dezynfekcji uzyskaliśmy dodany efekt w postaci przerwania drogi i szerzenia się innych chorób. I szkoda, że to nie zostało zachowane. Właśnie powiedzmy, no maseczki już na wolnym powietrzu gdzieś w parku, no to byłaby przesada, ale już idąc jakieś duże zgromadzenie ludzi, gdzie jest na sali naraz. No,
idziemy do szpitala, odwiedzamy chorych. No, też nie zakładamy maseczki.
To są zupełnie inne też obiekty, typu hipermarkety czy duże galerie, gdzie jest kilka tysięcy osób na powierzchni boiska sportowego i słyszymy a psik, co chwilę a psik, dzień dobry a psik. Ktoś psika w rękę, nie tak jak dawniej w łokieć czy w mankiet i dotyka różne produkty, zanim coś kupi. A my to potem bierzemy i kupujemy. Nie ma dezynfekcji. Obserwujemy, ludzie z ubikacji wychodzą, rąk nie dezynfekują. A przecież mamy piękne, wspaniałe dezynfektory w żelu, w maści, w postaci chusteczek dezynfekcyjnych. Przetrzeć te ręce w jakichś fast foodach. No, aż się prosi podejść i powiedzieć, czasem mnie moja rodzina hamuje, weź przestań, ale widzę mamę z dzieckiem 2-letnim, która ręką taką zapsikaną bierze surową parówkę z półki, z skarmażerki i daje dziecku do jedzenia, dziecko 2-letnie w łóżku. Aż się korci powiedzieć, później się zobaczymy. No i brakuje tego.
Z czego to się bierze? Dlaczego tak lekceważymy zagrożenia, które są?
Myślę, że zapominamy, bo najbardziej bolą rzeczy, które nas oparzą, dotkną bezpośrednio. Nie myślimy o tym, idąc na zakupy, mamy inne problemy na głowie. Czy będzie dana rzecz i czy wystarczy nam pieniędzy, a nie czy mamy w kieszeni mały dozowniczek, a są maleńkie w tej chwili, wygodne w żelu, żeby te ręce zdezynfekować przed i po i odwrócić się od osoby, która kicha na nas, coś tam kupując po sąsiedzku.
Epidemiolodzy na każdy rok opracowują specjalne rekomendacje. Jakie są rekomendacje na ten przełom roku 2025-2026, kiedy rzeczywiście doświadczamy tych rozmaitych infekcji, które mogą zagrażać?
Specjalne rekomendacje są dla tych osób, które tym się zajmują świadomie czy zawodowo i chcą o tym wiedzieć. Ale myślę, że należałoby zabazować na podstawowych rekomendacjach, czyli to, o czym mówimy. Duże miejsca, duże zgromadzenia, jest sezon grypowy, jest sezon przeziębieniowy, nie jesteśmy uodpornieni, nie mamy szczepień. Nie pchajmy się w te miejsca. Dezynfekujmy ręce. Mamy maseczki, możliwość kupienia na każdym kroku założenia. Chronimy dzieci też. Jeżeli nie poprzez szczepienia, to przez nie wchodzenie w takie miejsca, które są. No całe zalecenia związane z hartowaniem się, że tak powiem. Wzorem są skandynawskie dzieci, które nasze mamy, widząc te dzieci, od razu poubierały, było patuliwy, bo te dzieci chodzą na takim luzie porozbierane, że to warto zobaczyć.
Słyszałem od osoby, która mieszka w Islandii, że dzieci, które chodzą do przedszkola, leżakują niezależnie od pogody, niezależnie od pory roku, zawsze na zewnątrz przynajmniej godzinę.
No sam świadkiem byłem parokrotnie na Islandii na przykład, gdzie dzieci na zjeżdżalni przy temperaturze minus 4 stopnie, kąpiące się w ciepłym źródle, zjeżdżające ze zjeżdżalni takiej wysokiej na wieży stojącej. Mam przyjaciół na przykład w Norwegii, gdzie dzieci do przedszkola idą, mają specjalne kombinezony i jest w złym tonie przyjść nieobłoconym, nieupaprany. Te dzieci po prostu pływają w tym błocie, w liściach, we wszystkim. To no, trochę to jest odporność. No u nas niestety niektóre mamy, jakby mogły, to by na pierwsze piętro do przychodni samochodem wjechały z tym dzieckiem zawiniętym po szyję, prawda, i w czapce na uszy naciągniętej. No ta zmiana też powinna nastąpić w sumie. Lubimy biegać, lubimy morsowanie. To są też elementy, które mogłyby się przydać do tego.
Panie doktorze, skoro mówimy o dzieciach, to też jest bardzo ważna grupa, która podlega albo nie podlega szczepieniom. Co tu dużo mówić, wielu rodziców nie ma zaufania do szczepień i nie szczepi swoich dzieci. A też przecież, jeżeli mówimy o rekomendacjach, to zalecacie państwo szczepienia przeciwko grypie już chyba dzieci kilkumiesięcznych.
Znaczy, tak naprawdę dzieci można szczepić już w łonie matki. Szczepionki nowoczesne w tej chwili są dopuszczone od drugiego trymestru wzwyż. Producenci o tym informują, więc jeżeli kobieta w ciąży wchodzi w niebezpieczny okres zimowy, jesienny, powinna wcześniej pomyśleć o szczepieniu. Szczepienie jest bezpieczne, szczepienie jest wygodne, zabitą szczepionką, niebolesną przede wszystkim, a przebicie grypy w ciąży niestety pociąga za sobą problemy różnego rodzaju. Bardzo dużo autyzmu się obserwuje po przebyciu w ciąży grypy u matki, bo to może prowadzić, ja sam widziałem parę razy w życiu, zapalenie mózgu po grypie u osoby dorosłej, więc u dzieci tak samo. Wycofanie się ze szczepień przez rodziców, czyli to odmowy szczepień na poziomie 2500%, dramat.
Bardzo wynika
z niezrozumienia, tak, dramatyczny poziom, z niezrozumienia tematu. Wiele razy słyszę, wie pan, bo to grozi autyzmem, bo słyszałem, że ktoś ma autyzm po szczepionce. Proszę przeczytać, na stronach Polskiego Towarzystwa Autyzmu u Dzieci jest dokładnie opisany ten problem. To jest afera Otwrysk jeszcze z lat 70. doktora Wychwilda, który na 7 dzieciach zrobił doświadczenia i chciał udowodnić, że autyzm jest po szczepionce przeciwko śwince czy przeciwko grypie, co się okazało nieprawdą później, no ale to gdzieś krąży. Próbujemy tłumaczyć. Są niepożądane odczyny poszczepienne, zgoda, zdarzają się. Robiliśmy analizę przez wiele lat bardzo dokładną, to 95% to był zwyczajnie błąd ludzki najczęściej. Więc nie było nie wina szczepionki, tylko za późno zaszczepione, źle zestawione te szczepionki i tak dalej.
No tych szczepień obowiązkowych jest sporo, prawda? Ktoś może się obawiać, że tak mały organizm może to z trudem znieść. No chyba obawy na wyrost.
Potrafimy znieść dużo więcej, wbrew pozorom. Według badań ogólnych to jest nawet do 2 milionów antygenów w okresie paru miesięcy życia wcześniejszego. Zresztą stykamy się z tym na co dzień, bo dzieci nabierają odporności w stosunku do innych bakterii. Przecież nie ma dramatu po przeciętnych chorobach, przeziębieniach. Gdyby ta odporność nie istniała, to by ginęły z byle powodu. To są szczepionki przeciwko chorobom, które mogą być szczególnie niebezpieczne. Jeżeli ktoś widział kiedykolwiek błonicę, w tej chwili mówiliśmy o jednym przypadku w tym roku zawleczonym z Zanzibaru, żeby było śmiesznie u dziecka nieszczepionego w ogóle, więc więzienie dziecka nieszczepionego do Afryki równikowej, no to
rodzice powinni być wręcz ukarani.
Tak, to jest głupota, to mówiąc dosłownie. Boimy się scenariusza, że jeszcze w latach 50. ubiegłego wieku było do 82 tysięcy przypadków rocznie i do 800 zgonów rocznie. Zupełnie niepotrzebnych tak naprawdę. W tym momencie tego nie mamy, ale jeżeli przestaniemy się szczepić przeciwko błonicy, będziemy mieć. Krztuśtu, wyszczepieni byliśmy fantastycznie. Rok 2003 załamanie i wzrost krztuśca, szczególnie na ścianie wschodniej w Polsce, a szczególnie na Lubelszczyźnie, o 82 razy.
No w Rzeszowie mieliśmy przypadek śmiertelny.
W tym przypadku było więcej w Polsce, więc zupełnie niepotrzebne śmierci na chorobę, przeciwko której możemy się fantastycznie zabezpieczyć przypominającymi szczepieniami. Po co umierać na choroby? Na te, które umierano w połowie ubiegłego wieku. Tak po kolei. No, można by każdą z tych chorób i tych szczepionek rozebrać na części pierwsze. I przypomnę, że te szczepionki są zupełnie inne jeszcze niż te, którymi
inna
my
jakość,
się szczepili. No, biotechnologia zrobiła postęp. Wszystko zrobiło postęp, prawda? I motoryzacja, i lotnictwo, i szczepionki dokładnie tak samo. To jest przemysł, który się pięknie rozwija. Mamy badania do tego i bezpieczeństwo nieporównywalne z tym, co szczepionki.
Chociaż wie pan, pewnie wielu rodziców powie, dziecko nie chorowało, odkąd chodzi do żłobka, do przedszkola, bez przerwy, infekcje. No więc kiedy ja mam to dziecko zaszczepić, jak ono ciągle ma katar, podwyższoną temperaturę i właściwie ta kondycja zdrowotna kiepska.
Jeżeli o tej porze tak jest, to się nie dziwię, bo ten problem może być. Ma pomoc w postaci lekarza pediatry, który powinien ten temat ustawić. Te okresy szczepień też się w tej chwili skróciły, więc wystarczy 2 tygodnie bez infekcji, bez antybiotyku już można szczepić, dobrać to bardzo dokładnie. Ale pomyśl o tym, o czym mówiliśmy w trakcie poprzedniej chyba części, czego się szczepimy teraz, a nie w sierpniu na przykład. Kiedy mamy komfort cieplny, termiczny, nie jesteśmy zamknięci w pomieszczeniach zamkniętych i sobie rozpisać na ten czas. No myślimy o urlopie, o wyjeździe chociażby do jakiegoś Egiptu, prawda, a nie o szczepieniu dzieci. Kalendarz szczepień każdego dziecka można rozpisać w postaci tak zwanego X-u, to jest indywidualny kalendarz szczepień, gdzie bardzo dokładnie można rozpisać, kiedy szczepimy, czym, w jakim okresie czasu.
Lekarz pediatra pomoże nam w tym.
No wszyscy fachowcy, którzy tym się zajmują, może być to lekarz zakaźnik, mogą być to osoby w punktach szczepień pracujące. Ustawienie tego dla każdej osoby, a szczególnie dla osób, które mają problemy, bo mają sterydy, bo są po chorobach jakichś autoagresyjnych, bo już wcześniej przebyły ciężką chorobę, prawda, i skazania są po jakimś usunięciu śledzionych, gdzie specjalny kalendarz obowiązuje. No tych wariantów jest mnóstwo. U dzieci zresztą podobnie można to rozpisać.
To tylko szukajmy informacji i odpowiednich lekarzy, by nam w tym pomogli. Bardzo panu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pan dr Janusz Kaliszczak, konsultant wojewódzki w dziedzinie epidemiologii. Dziękuję bardzo.